Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten mroźny poniedziałkowy poranek. Zdaje się, że u Państwa trochę pada śnieg już. My jesteśmy Rocky Borys.
Jesteśmy, potwierdzam. U mnie padał śnieg dzisiaj.
Jak to padał u Ciebie na mieście?
Padał u mnie, tak, przed
Co
oknem.
Co Ty mówisz? Ja nie wyglądałem przed okno.
Jest to bardzo prawdopodobne, tak.
Nie mam na piwnicy okna, wiesz, to znaczy mam, ale zasłonięte jest na stałe. Kurde, ja nie wiem, co się dzieje.
Ja powiem ci, że pierwszy raz widziałem śnieg w tym roku. Trochę był zasłonięty deszczem.
Aha.
Ale zawsze
wiesz,
był śnieg.
Niektórych młodszych widzów mam na YouTubie, którzy w ogóle pierwszy raz widzieli śnieg. Rzadko pada.
Telewizji nie oglądają, czy tam
nie, w telewizji może widzieli, nie, w telewizji może widzieli.
Remigiuszu.
Więc tak, spadł śnieg podobno. A poza tym, czy coś jeszcze ciekawego?
Co oprócz ciebie słychać?
No u mnie właśnie, kurde, nie, jestem trochę podekscytowany dzisiejszym tematem, więc chciałbym od razu przechodzić do niego, ale zanim przejdziemy, no to właśnie chciałbym się ciebie zapytać.
Ja mam taką historię, którą nie wiem, czy przytaczać.
O, to już teraz musisz, no bo wiesz, to się nie da tak zostawić, wiesz, na pół słowa.
Jakby kiedyś o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, idea zero waste i jakby nie tworzenia śmieci, kiedy nie ma potrzeby, bardziej niż, właściwie to mniej tworzenia śmieci niż nie tworzenia w ogóle,
Zaraz. Minimalizowanie produkcji śmieci
tak,
w gospodarstwie domowym.
Siedzi mi to w głowie i myślę sobie nad tym często. Pewne rzeczy zmieniłem. Na przykład gotowanie ryżu już nie gotuję od jakiegoś czasu w torebkach, albo tam wiesz, kupuję mąkę po 5 kilo i to w papierze. I byłem ostatnio w Lidlu. Historia jest w Lidlu i patrzę. No i jakby na liście zakupów miałem papier toaletowy.
Dobra. No a na dworze rózbub. To takie duże liście ma, bobu, liście bobu. Bobu?
Tak?
Nie, to się nie nazywa, Boże, to się nazywa bob? Inaczej. Bob? No to ty powinieneś taki, wiedzieć, to ty jesteś
to jest
ten leśniczy.
Groch.
Jak się nazywa ten taki bob? Bo jak to się, kurde, zapomniałem. To jak byłem harcerzem, to tam z tymi liśćmi można było robić dwie rzeczy. Po pierwsze używać ich jako papieru toaletowego, to są takie wielkie liście w lesie, a po drugie można było na nich podawać jajecznicę. Oczywiście kolejność musiała być zachowana.
No bo nie harcerskim. Kolejność, to musiały być inne liście.
Cholera, zapomniałem.
Tam sobie podcierasz, tam no trochę jajecznicy zostało, ale tam... Nieważne. Ja tutaj mówię o tym, że jest tam taki papier, taki szary, tak zwany ścierny.
Tak, to jest najlepszy papier.
No i kupiłem go sobie.
Aha.
I pamiętam, że nie miałem, dawno go nie używałem takiego papieru.
I czuję się... Szlachetne pośladki.
Totalnie oszukany. Oszukany, ponieważ ten papier jest super mięciutki. W ogóle wszystko spoko, jest tylko po prostu szary. Co w ogóle...
Rozumiem, czemu nie chciałeś opowiedzieć tej historii, czemu miałeś mieszane uczucia.
Bo być może to świadczy o pewnej nieczułości z mojej strony.
Tego nie brałem pod uwagę. To znaczy, ja też jestem zwolennikiem szarego papieru, nie widzę powodu, żeby używać jakichś tam super delikatnych rzeczy.
Okay, nie
ale pozdrawiam
powodu,
wszystkich
ale,
potencjalnych
ale
sponsorów, zwłaszcza, że czasy papiero toaletowe nadchodzą ciężkie.
No właśnie, to jest, wiesz, nie wiem, muszę się zastanowić bardzo mocno, czy nie zmienić tutaj takiego mojego nawyku na taki szary papier, ścierny, żeby...
Ale ja myślę, że to w ramach tego pomyślunku zero waste, to prędzej czy później będzie można kupować takie akwaria, w których takie liście obszerne będą strasznie szybko rosły, że wiesz, zrywasz dwa liście, a następnego dnia masz już trzy i wiesz, sam sobie produkujesz.
No wiesz co, możesz sobie kupić zawsze taki, jak to się nazywa, taki sprzęt do mycia dupy.
To się nazywa bidet.
Bidet. No bidet, tak, to jest bidet, o Boże, tak, oczywiście, że bidet. No i wtedy możesz tam sobie szuruburu i już nie trzeba zużywać papieru.
Ja mam bidet, ale nie będę Państwu opisywał tych tutaj czynności, bo to niesmaczne zupełnie.
Więc jak ktoś je śniadanko, to smacznego.
No, smacznego życzymy, tak, zwłaszcza dobrej kawy.
Proszę Państwa.
Przepraszam Państwa bardzo.
Proszę Państwa, dzisiaj zaczynamy... cykl tak naprawdę, który będzie bardzo złożony. Cykl rzeczy związanych z cyberpunkiem i mamy zaplanowane parę odcinków, w tym rozmowy z zacnymi gośćmi, ale jeszcze...
Tak, to mamy.
Ale mam, że to wyjdzie, bo to jeszcze nie klepnięte do końca.
Znaczy wszyscy są chętni, wszyscy ale są jeszcze chętni, musimy to tak
zobaczymy. I będziemy sobie rozmawiać tak naprawdę trochę o tym, jak się przygotować do tego cyberpunka, a też o tym, o procesie produkcyjnym, powiedzmy.
O, okay,
tak można.
Okay.
Znaczy, dzisiaj będziemy o filmach rozmawiać.
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach, których można sobie klimat stworzyć, który będzie odpowiedni do gry.
Tak, i też trzeba... Warto powiedzieć, czym jest cyberpunk, bo wydaje mi się, że to jest taka płynna rzecz, że dużo elementów samego tego cyberpunka może gdzieś w różnych dziełach filmowych się pojawiać, a jak czytamy sobie na Wikipedii oczywiście, to jest to odmiana fantastyki naukowej skupiająca się na negatywnych konsekwencjach funkcjonowania ludzi w otoczeniu zaawansowanej technologii komputerowej i informacyjnej, czyli taka jakby... Niska jakość życia, wysoka technologia. To jest też taki skrót.
Tak.
Można też hasłowo podać, czyli to jest dystopia miasta przyszłości, wszczepy, cyberprzestrzeń, władza korporacji, androidy, cyborgi i bardzo mocno rozwarstwione społeczeństwo. Ja też, jeżeli ktoś jest, chciałby sobie zbadać ten temat, to bardzo fajny film nagrał Kłas. Ten film nazywa się Zrozumieć Cyberpunk. I tam jest właśnie taka też przegląd dzieł cyberpunkowych. My się tutaj skupimy na filmach, no ale to nie będzie materiał, gdzie będziemy analizować te filmy. Raczej będziemy mówić o swoich wrażeniach, o waszych wrażeniach, bo tam będą też filmy wybrane przez was na naszej grupie i raczej będziemy polecać albo nie polecać.
Tak jest. Tak. To będziemy. Ja mam przygotowaną swoją listę, Borys ma też swoją, tam mamy też listę zebraną z grupy. Ja muszę przyznać, że kierowałem się trochę przy swoich wyborach tym, czego tam u ciebie nie było. Trochę zerkałem na twoją listę i chciałem poszukać innych tytułów. Natomiast jeszcze zanim zaczniemy, to mam takie pytanie do ciebie zaskakujące. Znaczy, może cię zaskoczę, może nie. W związku z tym, że cała ta idea państw, albo w zasadzie władz przekierowanych na ręce korporacji w ramach tych takich futurystycznych wizji cyberpunkowych. Ona jest jakby częścią tego całego uniwersum cyberpunka, trochę definiuje to. Jak ci się wydaje, czy to w ogóle jest przyszłość, która może nastąpić? To znaczy, że państwa tracą władzę zupełnie i tracą znaczenie, a rządzą korporacje?
Nie wiem. Nie, no może, wszystko może się zdarzyć. Nie mam żadnego pojęcia, wiesz?
No ja, bo ja mam przemyślenia w tej materii.
Mamy taką sinusoidę powrotu tych takich państw narodowych, mocy i tego myślenia o tym, ale też mamy cały czas umacniające się ogromne i bogate korporacje, które wpływają na naszą rzeczywistość, nie zawsze z oczywistej strony, więc tak, myślę, że wszystko jest możliwe, no.
No dobrze.
Teraz widzimy jakby ten wpływ korporacji na politykę, to też jest bardzo ciekawe.
No właśnie, jakby to mnie fascynuje od bardzo dawna, jeszcze zanim w zasadzie cyberpunk był wskazany, bo w większości wizji pisarzy science fiction był ten pomysł na władze korporacyjne, które rządzą światem. Wydaje mi się, że ta pewna przewaga korporacji nad państwami jest taka, że tam przede wszystkim efektywność działania ma dużą rolę, natomiast w państwie pewne rzeczy się rozchodzą tak bardzo po bokach i pieniądze przelatują przez palce, więc tak siłą rzeczy te korporacje mają szansę jakby przejąć tą władzę. Ale to jest dłuższa rozkmina i część z tych filmów, o których dzisiaj Państwu opowiemy, no to zdecydowanie pokazuje, jak wyglądają władze korporacji, do czego się to sprowadza. Więc efektywnie wcale nie znaczy najlepiej zawsze. No dobra, no to do rzeczy. Ja jeszcze jedną rzecz taką powiem. Ostatnio za każdym razem, kiedy kończę pracę, gdzieś to się odbywa dosyć późno, w okolicach godziny 23, to staram się zorganizować sobie jakieś 2-3 godziny oglądania filmów. I ostatnio łapię się na tym, że częściej sięgam po stare produkcje niż nowe filmy. I tutaj też będzie dla Państwa taka lista właściwie trochę starszych filmów, które są moim zdaniem bardzo interesujące. Borys chyba należy do takich osób, które zawsze znajdą sobie jakiś film do oglądania, co?
No tak, nie mam raczej tutaj problemu, ale często mam tak, że mam jakiś nastrój na jakiś na przykład zabawny film, na jakąś komedię i tu mi jest strasznie ciężko dobrać coś fajnego. Ostatnio leżę na tym.
Proszę sobie przygotować ołóweczki i notesiki, będziemy podawali Państwu rzeczy do obejrzenia na przykład na dzisiejszy wieczór.
A gdzie tam? Ja to wszystko wrzucę do opisu, panie.
Aha, no
z linkami pewnie, jak jeszcze będę tam.
Ale niektórzy Państwo korzystają z telewizora, oglądają nas na telewizorach 4K, więc...
Tak, jak oglądacie, to chciałbym tylko powiedzieć, że do jakiegoś czasu nie wrzucam 4K podcastu, tylko 1080.
Mniej zmarszczek widać, proszę Państwa, starzejemy
dobrze,
się.
Dobrze, od czego zaczniemy? Bo ja bym zaczął od porozmawiania o tym, co wybrała grupa.
Dobrze, jasne, że tak.
Ja wybrałem 10 najpopularniejszych. W ogóle bardzo duże zainteresowanie było na grupie.
Tak, bo żeśmy zapytali o polecenie takich filmów właśnie cyberpunkowych.
Tak, bardzo dużo filmów było tam wstawionych. Więc jeżeli ktoś szuka czegoś takiego nieoczywistego, to myślę, że ta lista z grupy to może być coś ciekawego. My się skupimy na pierwszej dziesiątce i na numer 10 to jest Alita Battle Angel. Czy ty, Remigiuszu, już oglądałeś?
Oglądałem z wielką przyjemnością. To jakby to nie był film wybitny,
to
natomiast bardzo się dobrze...
Jak u mnie.
Aha, no więc ja chyba właściwie większość rzeczy science fiction, które trafia do kin czy na serwisy VOD, to oglądam. Więc obejrzałem z pewną przyjemnością, jakby dostrzegam wady tego całego dzieła, ale bardzo doceniam świat, jaki został przedstawiony, te kreacje postaci, zwłaszcza główną bohaterkę. Wydaje mi się, że to jest mocno naiwne pod wieloma względami, ale jako wizja science fiction i wizja cyberpunkowa jest bardzo, bardzo ciekawy.
No ja
i właściwie wokół tego filmu, bo tam on bardzo dużo kosztował i jakoś tak się nie sprzedał wyjątkowo dobrze.
No tam chyba na zero wyszedł, no ale tam w miarę sprawdzałem budżet, jak to oglądałem i box office i z tego co pamiętam, to tam w miarę mógł wyjść na zero.
Tak czy inaczej, wokół tego filmu taka trochę się gromadzi rzesza fanów, takich bardzo, bardzo oddanych, którzy mocno walczą o kontynuację.
Naprawdę?
Tak, taka, nie wiem jak to nazwać, no, taki fanbase jest bardzo intensywny wokół Ality, więc być może będą kontynuacje, a może nie.
No nie wiem, znaczy...
50 na 50, panie.
Mi się ten film nie podobał i nie podobał mi się bardzo, także umierałem trochę na tym filmie.
Okej, to jest zrozumiałe, tak.
Ale za to ten świat był bardzo cyberpunkowy i to jest też taki film z kategorii właśnie tego świata, jak to może wyglądać, ale tam było wszystkie po kolei etapy, tam było przede wszystkim za dużo rzeczy, za dużo wydziwnień, kombinacji, ja czułem się jakby to był film dla dzieci, tam wszystkie 3 razy było tłumaczone wszystko, no to powiedzmy, że to
okay.
Jest na HBO.
Nie skupiajmy się na negatywach.
Tak, numer 9, okay. Ex Machina i Ex Machina miał chyba 69 głosów. Ja do końca nie wiem, czy to jest... Znaczy, no bo to jest film, który jest mówi trochę o przyszłości, o sztucznej inteligencji, o cyborgach.
O technologii też, nie? Ale on nie
ale
jest takim klasycznym cyberpunk.
Ale to jest bardziej science fiction.
Tak, zgadza się. No to jest opowieść o sztucznej inteligencji, która jest kobietą w tym przypadku i próbuje się wyzwolić, wykorzystując także kobiece sztuczki. To interesująca wizja także
Bardzo dobry film, bardzo dobrze nakręcony. Ja serdecznie polecam.
I nie miał jakiegoś wybitnego budżetu, ale też miał wyśmienite efekty specjalne, bardzo nietypowe, takie nietuzinkowe i
tak,
z tego względu warto
bardzo, obejrzeć. Bardzo, bardzo dobrze zrealizowany. No to w tej stawce to tak na duży, duży plus. Na 8 miejscu, co ciekawe, chyba jeden z definiujących filmów, ale i też takich nie najlepiej przyjętych, czyli John Mnemonic.
A, stare,
i to
dobre
jest
czasy.
75 tak? osób na to głosowało. Stare może tak, ale dobre?
To jest z 95 roku film i faktycznie, wiesz, nawet chyba w momencie, kiedy on wychodził, nie był jakoś wyjątkowo ciepło przyjęty, bo to jest na podstawie opowiadania Williama Gibsona, który w zasadzie jest traktowany jako ojciec cyberpunka książkowego. On napisał taką książkę Neuromancer i wokół tego to wszystko zaczęło się tam kręcić. Johnny Mnemonic jest takim najbardziej klasycznym przedstawieniem cyberpunka, klasycznym w rozumieniu tego, co dostaniemy w Cyberpunku 2077. Bo on jakby tam wszystko jest. Są korporacje, są cyberwszczepy, są ludzie, są roboty i to jest takie dystopijne, tak,
jest,
futurystyczne.
Jest
no.
Oczywiście no. Najważniejszy człowiek, czyli Keanu Reeves.
Tak, ale jeszcze młody był, jeszcze nie miał Matrixa w swoim...
Ja niedawno sobie przypomniałem ten film i on się fatalnie po prostu... Znaczy ja nie wiem, bo ja nie pamiętam tego mojego wrażenia z pierwszego seansu, więc tak podejrzewam, że on się fatalnie zestarzał, ale tak jak skupiłem się na nim i zacząłem no tak analizować, czy to na pewno się zestarzał. Nie, bo filmy, które wychodziły w tym roku potrafiły być dużo, dużo ciekawsze. No to jest jakiś to trochę taki jak poziom niżej niż film o Mario.
Wiesz, to był trudny temat niewątpliwie. Poza tym właściwie taka dziedzina science fiction była dosyć popularna w tych latach. Ja potem podam swoje przykłady filmów, które też z tych lat pochodzą. Natomiast mi się ten film nie podobał, jak go oglądałem. Po pierwsze, byłem młodym człowiekiem, 95 rok, to ja tam miałem 19 lat i miałem silną potrzebę na oglądanie bohatera, który jest faktycznie bohaterski i robi rzeczy godne podziwu, natomiast ten biedny Johnny Mnemonic to cały czas uciekał w panice. Tam jest dużo takich scen, gdzie on w zasadzie jest poddany działaniom osób trzecich i to mi nie do końca pasowało, ale muszę powiedzieć, że jakby wizja tego świata taka była dosyć celna, jeżeli chodzi o cyberpunka, więc z tego względu warto zobaczyć, ale masz rację, on się na pewno zestarzał średnio. Dzisiaj może nawet to science fiction, chociaż nie zapomnę jeden z moich momentów, który zapadł mi w pamięć, to cięcie przy użyciu linki takiej
laserowej.
Tak. To pokroił strasznie ziomka na steki.
A już jakby wizyta w cyberprzestrzeni i ten interfejs taki... Znaczy naprawdę tam są takie rzeczy, które bardzo mocno teraz śmieszą. Na numer 7 przegrał z Johnem Mnemonikiem o jeden głos Terminator 2. No i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Terminator to jest w ogóle cyberpunkowy film, czy to może jednak jest klasyczne science fiction?
Myślę, że on podchodzi pod to klasyczne science fiction, jednak brakuje, bo to jest tak, to jest takie trochę postapo jednak, trochę sztucznej inteligencji, no trochę jest tam tej technologii, ale w tym całym cyberpunku w zasadzie przede wszystkim chodzi o taką relację, taką symbiozę trochę między technologią a człowiekiem i ta symbioza właśnie sprowadza człowieka do bardzo niskiego poziomu, a tą technologię bardzo wysoko. W przypadku Terminatora, no to jest po prostu walka z technologią i do tego to się sprowadza. Oczywiście jakby chcieć, to można by rozciągnąć pod definicję. Terminator 2 oczywiście cudowny film, jak najbardziej klasyk dla wielu, ale czy taki cyberpunkowy, to nie byłbym pewny.
No ja też byłbym, nie? A po drugie jest to film, który trochę udaje, że jest o przyszłości. Cały praktycznie dzieje się w ówczesnej teraźniejszości, ale jest kilka takich filmów, które w pewien sposób udają tą swoją, czy science fiction, czy cyberpunk. No, dla mnie Terminator 2 raczej mało jest cyberpunkowy, tak jak kolejny film, którego również, tak jak Terminator 2, uwielbiam, czyli District 9.
To jest Neila Blomkampa.
Tak.
On w ogóle się lubuje w takich pochodnych cyberpunk, ale już nie przelewam opowiadań.
Elysium też. Tak,
Elysium. Elysium i Chappie też tak. Zrobił.
No ja akurat District 9 lubię najbardziej. No ja tam... Oczywiście
to też po raz kolejny
mamy,
jest tak, to...
mamy te slumsy, mamy to miasto, mamy rozwarstwienie, no ale mamy obcych, mamy trochę tej nowoczesnej technologii, no ale tak naprawdę to jest bardziej po prostu o społeczeństwie film, niż jakiś cyberpunkowy. Więc no, ja tak za bardzo nie wiem, co mam o nim powiedzieć, bo nie jest za bardzo moim zdaniem w temacie, no ale pewne elementy cyberpunkowe oczywiście tam znajdziemy.
To ja podrzucę parę rzeczy, bo akurat ja bardzo lubię tego reżysera. I District 9 na pewno jest super fajnym filmem. To jest chyba jeden z jego lepszych, natomiast dużo bardziej z jego dzieł takim klasycznym cyberpunkiem jest Elysium i tam się wpisuje w pełnym zakresie w ten dystopijny świat, w tą technologię, w te cyberwszczepy. Więc, ale chyba Elysium jest najsłabszy z nich wszystkich, mimo tego, że dokładnie tak celuje w tego cyberpunka. Blomkamp jeszcze zrobił Chappie, który też trochę tak zahacza o cyberpunk, ale tylko tak bardzo delikatnie, więc trzeba by naciągać trochę definicję.
Dokładnie.
Ale tak.
No. Ale przy następnym filmie nie trzeba nic naciągać, bo to jest wręcz film, który w pewien sposób zdefiniował gatunek. To jest Akira Katsushiro Otomo i jest to przez wiele osób uważany za, oczywiście to jest anime, ale przez wiele osób jest to uważany za najlepszy twór filmowy cyberpunkowy. Czy ty pamiętasz w ogóle ten film? Bo tak, ten film jest strasznie, strasznie
Wiesz co, ja go oglądałem nie tak dawno temu, bo tam pewnie z 10 lat temu, może krócej nawet. Nawet krócej, bo już wtedy na YouTubie funkcjonowałem.
88 rok. No, to jak on wyszedł, to ty miałeś 32 lata.
No ja, mi się zupełnie... Co ty gadasz? Chryste, panie, nie dostrzegłem pułapki tutaj. No mi się nie podobał, ja mam bardzo poważny
nie
problem.
Nie podobał ci się naprawdę?
Nie podobał mi się, niewiele z niego pamiętam i tak mi jakoś tam, pamiętam tylko młodego człowieka na motocyklu i to w zasadzie wszystko na czerwonym motocyklu. W ogóle mi nie utkwił, ja mam jakąś alergię na dzieła azjatyckie, za co państwa przepraszam, ja wiem, że jest wielu fanów tego, zwłaszcza science fiction azjatyckiego. Coś mi jakoś tak, nie wiem, być może dlatego, nie chcę nawet tłumaczyć się tutaj, no po prostu azjatyckie rzeczy ciężko mi wchodzą. Za dużo tam jest takich dramatycznych efektów, które są dla mnie bardzo niewiarygodne. Wybijają mnie z imersji, te zachowanie postaci. Ale wiem, że można polubić, wiem, że Akira jest bardzo doceniany, jeżeli chodzi o cyberpunka, więc jeżeli ktoś lubi w ogóle anime, no to powinien się tutaj odnaleźć doskonale.
Myślę, że tak. Po drugie, no tutaj masz praktycznie wszystkie elementy z naciskiem. Powiem ci, że... To jak świat jest przedstawiony, że tam masz to Neo Tokio, że masz protestujących, zamieszki, że te korporacje tam istnieją, że masz jakieś tajne eksperymenty, jakieś połączenie maszyny i człowieka, ale w taki dziwny bardzo sposób, bo to ta Akira właśnie. I ja oglądałem niedawno ten film. I on ma wszystkie te elementy, ale ja miałem takie wrażenie, że on się strasznie na końcu rozmydla, nie ma takiego zakończenia, które by w jasny sposób wszystko podsumowywało i zostawiało nas z czymś konkretnym. Raczej takie jest właśnie
nieokreślone.
Nieokreślone, ale to nie w takim pozytywnym znaczeniu, no bo wiele filmów po prostu... ma otwarte zakończenie, ale no jest widać też pazur czasu, to jak jest miks dźwięku zrobiony, no to dziwnie bardzo to brzmi obecnie, ale cały czas bardzo pozytywny to był dla mnie seans i polecam wam ten film Akira, 88 rok.
Zdaje się, że w ogóle do japońskiego science fiction, japońskiego cyberpunka jeszcze zajrzymy gdzieś tutaj, bo tak to...
Myślę, że na czwartym miejscu jest Ghost in the Shell. I powiem wam szczerze, że ja ten... I to mówimy o Ghost in the Shell z 95 roku w reżyserii Mamoru Oshii. Jest to jedno z moich ulubionych anime w ogóle. Wielokrotnie oglądałem 8 na 10 mocne na Filmwebie i tutaj mamy takie właśnie skupienie się na prostej historii, na jednej tak naprawdę, bo w Akirze to jest właśnie to, że to jest trochę za dużo tam włożono, ja miałem takie wrażenie, a tutaj mamy prostą historię, nie mamy, coś co mnie też denerwuje w wielu filmach takich, bo ostatnio naoglądałem się ich sporo, takich związanych z cyberpunkiem, że nam się tłumaczy ten świat, że nam się, że ta ekspozycja jest taka nachalna. Tutaj po prostu zaczynamy śledzić pewną historię, zaczynamy śledzić określoną grupę bohaterów i tyle. I to jest istota.
Okej. Ja mam do Ghost in the Shell mam mniej więcej takie same przemyślenie jak w przypadku tego Akiry. Gdzieś mi to umknęło, nawet nie sięgałem, jakoś nie angażowałem się za bardzo. Mm-hmm. Tutaj dwie rzeczy chciałbym dopowiedzieć jeszcze tam z poprzedniego wątku. Japończycy w ogóle w świecie cyberpunka mają bardzo jasno określoną obecność, w związku z tym, że to jest jakby współczesne państwo, takie wysoce technologiczne, gdzie ta relacja między człowiekiem a technologią już dzisiaj jest dosyć ciekawa z punktu widzenia cyberpunka, więc oni występują w tych światach, nawet tych tworzonych przez Amerykanów, czy przez Europę Zachodnią, oni zawsze gdzieś tam są i tak w Johnny Mnemoniku Japończycy byli bardzo obecni, tak w cyberpunku są i w cyberpunku 2077 będą bardzo znaczącą siłą, więc te rzeczy japońskie są ze wszechmiar warte sprawdzenia, natomiast dwie rzeczy dotyczące Ghost in the Shell. Wiem, że Netflix wypuścił nową animację jakąś Ghost in the Shell, nie wiem, czy miałeś okazję oglądać? Rzucałeś na to okiem?
Nie, za to oglądałem ten film z Boże, z...
Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, tak, z 2017.
No, no to, to jest, to nie jest też film, który mi się jakoś podobał, w ogóle mi się nie podobał. Natomiast efekty specjalne, bo miałem okazję przynajmniej pokaz zobaczyć taki w kinie 3D, to fenomenalnie to
tak,
było zrealizowane.
On dobrze był zrobiony, ale dobrze. Dużo, dużo jednak gorszy od oryginału.
No ja lubię Scarlett Johansson, więc generalnie miałem klapki na oczach, ale to nie jest takie dzieło, które chciałbym obejrzeć jeszcze raz albo wrócić do niego. 110 baniek kosztował, dużych, grubych, zielonych, więc to droga była inwestycja.
A jeszcze tylko powiem, że ten Ghost in the Shell oryginalny, on nie zestarzał się jakoś specjalnie. Dobrze się trzyma i jeżeli ktoś nie oglądał, ja polecam nadrobić. No, myślę, że nie zawiedziecie się.
Okej. No ja może też sięgnę po to, najwyższa pora.
Tak, trzecie miejsce, Blade Runner, ten oryginalny.
Tak, tak. On jest jak najbardziej, on jest bardzo, bardzo bliski cyberpunkowi, przynajmniej jeżeli chodzi o budowę świata, te korporacje, jakie znaczenie ma policja i tak dalej, i tak dalej. Tam trochę ta relacja z technologią, ta technologia trochę nas otacza, znaczy otacza bohaterów, nie jest częścią ich ciał, co jest nie jest wymogiem cyberpunka, ale stanowi...
Nie ma tam za dużo przeszczepów jakoś specjalnie. Ja już Blade Runnera oglądałem 2 lata temu ostatni raz. Więc nie pamiętam tak bardzo, bardzo dokładnie. No ale jednak to Łowca Androidów zajmuje się polowaniem na androidy. I to jest jakby ta technologia istnieje bardzo, bardzo mocno.
Tak. Ja nie umniejszam w żadnym razie.
No mamy też... No proszę bardzo.
Nie. To ja też ci wchodzę w słowo. Więc jakby nie umieszczałem tego filmu na swojej liście, bo wiedziałem, że jest u ciebie. Jedyne, co chciałem powiedzieć, to, że on faktycznie spełnia wszystkie wymogi klasyfikacji do gatunku cyberpunk, z wyjątkiem tego jednego drobnego, czyli wszczepy.
Wszczepów, tak.
Tak.
No ale to... Jest. No i też mi się przede wszystkim to, jak zostało przedstawione miasto, bardzo podoba. To miasto jest brudne, tak, widać, że to jest wielka metropolia. Zresztą tam część chyba w Hongkongu była kręcona. I no, znaczy dużo jest wersji tego Blade Runnera. Zobaczcie sobie jakąkolwiek tak naprawdę to jest warte. Na drugim miejscu w wyborze grupy był Matrix. I to jest znowu film, który trochę udaje, że... Bo ja właściwie nie wiem, czy to jest cyberpunk. Mamy oczywiście te elementy, mamy dystopię, mamy wszczepy w postaci tych złączy z tyłu, tak. Cyberprzestrzeń, w której tak naprawdę, czyli ten Matrix, w której dzieje się cała fabuła, ale no, ja raczej bym tutaj traktował jako klasyczny science fiction film.
Tak, to się zgadzam. Nawet powiedziałbym, że to nie jest klasyczny science fiction, ale to jest gatunek sam w sobie. Matrix stanowi odrębny gatunek. Jeszcze jak dochodzą do tego takie poboczne rzeczy jak Animatrix chociażby, to nagle tworzy się taki świat, który stanowi zamkniętą całość i trochę niepowtarzalną, no bo to życie takie totalne w cyberprzestrzeni nieczęsto się zdarza, nawet w dziełach science fiction, więc z tego względu mówię, że to jest taki trochę odrębny gatunek. On zahacza z wielu miejscach o cyberpunka, ale cyberpunkiem raczej nie jest.
Nie jest, też mi się tak wydaje, ale no spełnia kilka ważnych aspektów. No i numer jeden na grupie, ogromna przewaga, 1146 głosów, Blade Runner 2049. Czy ty, Remigiusz, już oglądałeś ten film?
Nie no, oczywiście, oglądałem, to jest absolutnie cudowny. To są takie rzeczy, które jakby na pierwszy rzut oka one nie do końca powinny mi się podobać, bo to nie jest bohater, za którym on jest taki zagubiony bardzo. Ja lubię takie zdecydowane postacie, ale bardzo mi się podoba ten film. To jest taki trochę, może też za daleko idę, ale on jest trochę jak taka trochę jak poezja jest ten film. Że mimo tych wszystkich dziwnych, ta postać jest taka zagubiona i to też się fajnie wpisuje w ten poprzedni film. To jest Blade Runnery uwielbiam, a nie jestem pewien za co. Gdyby mi ktoś powiedział, powiedz jakie zalety są tych filmów, to bym jakby być może sięgał po jakieś tam rzeczy związane ze sztuką filmowania, bo tym względem są wybitne. Ale nie wiem dlaczego, ale mi się bardzo podobają.
Tak, Blade Runner 2049 przede wszystkim wygląda doskonale i jest niezwykle oświetlony. Ja polecam zobaczenie sobie making ofu, jak Roger Deakins pracował przy tym filmie. No, Ja myślę, że jak ja bym to oglądał bez fabuły albo nie rozumiałbym, to i tak czerpałbym bardzo, bardzo dużo radości z obcowania po prostu z takim niesamowitym obrazkiem. Ten film jest tak zrobiony, że co 5 minut masz ochotę po prostu zapisać sobie obraz, zrobić print screena i masz idealną tapetkę. Do tego rzeczywiście, ty powiedziałeś do poezji, ale to jest jak na duży film, jak na film, który jest bardzo mocno cyberpunkowy, on jest bardzo powolny.
Tak. O tym mówię, nie? To się zgadza, nie?
I w tym filmie odnajdujemy praktycznie wszystkie możliwe opcje cyberpunkowe, no bo Blade Runner jest takim jednak najwybitniejszym dziełem. No moim zdaniem te dwa filmy, rzadko też się zdarza, żeby i pierwsza i druga część robiona przez zupełnie innego reżysera po tylu latach tak naprawdę broniła się. Dla wielu ten Blade Runner nowy jest jeszcze lepszy. Czy coś się pojawiło tutaj, czy czegoś zabrakło ci na tej liście?
Wiesz, oczywiście lista tych filmów jest bardzo długa tak naprawdę. No, jest ich więcej niż się spodziewałem, kiedy zacząłem się do tego zabierać. Te najważniejsze rzeczy wymieniłeś, ale ja też mam kilka swoich takich, które tutaj z przyjemnością przedstawię Państwu. Nie wiem, jak to będziemy robić, bo faktycznie te listy urastają do ogromnych rozmiarów, ale może zacznę od takiej rzeczy, która jest dosyć świeża i bardzo mi w pamięć zapadła i będzie miała swoje następstwa w niedalekiej przyszłości. I to jest taki film, który nazywa się Upgrade. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć.
Tak, oglądałem. Nawet kiedyś mi się pytałeś o niego i ja powiedziałem, że nie oglądałem, a potem to sprawdziłem i oglądałem.
A, no.
Więc ale czemu następstwa?
Bo następstwa są takie, że będzie ten film kontynuowany w postaci serialu, realizowany przez tego samego reżysera. To jest w ogóle ciekawostką w tym filmie jest to, że on został zrobiony za $5 milionów. Miał bardzo, bardzo, bardzo niewysoki budżet. Tam główną rolę grał taki facet, który nazywa się Logan Marshall Green i to jest taki Tom Hardy, ale nie do końca.
Ale z Australii, bo to australijski film.
Tak. Facet bardzo jest podobny do Toma Hardiego, podobnie się zachowuje i podobnie gra, ale wygląda trochę inaczej i nie osiągnął takiego statusu takiej gwiazdy, ale moim zdaniem fajnie ten film zrealizowany, ciekawą historię opowiada bardzo, taką mocno cyberpunkową, bo ten świat jest faktycznie dystopijny, jest taki, ta technologia jest tam niezwykle rozwinięta. Opowiadam o tych $5 milionach, bo jak sobie porównam do Ghost in the Shell, gdzie 110 milionów wydano, i myślę sobie, Boże, ten upgrade jest o niebo lepszy od tego.
Ale Scarlett Johansson 10 baniek, nie?
Albo 100, 10 poszło na scenariusz.
Nie, żartuję. Ghost in the Shell dobrze wygląda, ten nowy, gorzej z fabułą. Tak, ja tylko powiem, że pan Logan jest Amerykaninem, ale film i reżyser jest Australijczykiem i w ogóle produkcja była australijska. To też może wpływać na koszty.
Tak, to jest super fajny film, to mi też widzowie doradzili na streamie, żebym sobie obejrzał, więc umknął mi zupełnie, ale super jest moim zdaniem. To jest 2018, więc bardzo, bardzo świeże.
No to ja dodam. Co ty masz też jeszcze? Ja dodam od siebie dość leciwy film. Film bardziej związany może trochę z grami komputerowymi, ale myślę, że on dosyć mocno pasuje do cyberpunka. Jeden z moich ulubionych filmów Davida Cronenberga, czyli Existence. Existence opowiada o świecie przyszłości, świecie, w którym tworzy się takie specyficzne biokonsole, które działają właśnie jak plaster Langa w VR-ze, czyli wchodzisz w świat i nie jesteś w stanie do końca rozróżnić, czy to jest rzeczywistość, czy to jest VR, ten VR jest jak rzeczywistość, jak Matrix, o, to jest dokładne porównanie, ale gry są grami. I David Cronenberg, który nie jest przecież najmłodszym twórcą, już wtedy nie był najmłodszy, fantastycznie ogarnął ten temat. Znaczy zrozumiał zasady, jakimi kierują się grami, gry, zrozumiał graczy, ale też pokazał pewną głębię w tym, bo tam jest kilka tak naprawdę historii. W ogóle to jest obsada, jest fantastyczna, bo jest Jude Law oczywiście, ale jest też William Defoe, czy Jennifer Jason Leigh, ta, która w Atypowym grała matkę.
O. Ja nie pamiętam.
I ona tam jest bardzo młoda. I to jest taka historia, kiedy te wszystkie takie rzeczy cyberpunkowe, bo mamy tutaj, mamy oczywiście wszczepy, to jest jedna rzecz, mamy tą cyberprzestrzeń, ale mamy jakieś takie niepokoje, które tylko gdzieś tam społeczne, które gdzieś tam tylko w tle się dzieją. Mamy pewnego rodzaju rewolucje, więc no niesamowite. Po drugie, to jest film, który najlepiej opracowuje temat gier wideo. Najlepiej ze wszystkich filmów, jakie kiedykolwiek widziałem o tej tematyce. No, jest świetnym filmem też w ogóle.
To jest tak, to jest na mojej liście do obejrzenia, też mi to umknęło, już żeśmy o tym rozmawiali gdzieś tam kiedyś. No dobra, to ja pójdę sobie w trochę inne czasy, bo kiedy w latach 90. z jakiegoś powodu dużo było takich niezwykle popularnych filmów związanych z science fiction i trochę związanych z cyberpunkiem. Ciężko mi określić dzisiaj, dlaczego tak było. Wtedy się cieszyłem, bo młodym człowiekiem byłem, mnie to bardzo fascynowało. Wtedy wyszedł m.in. właśnie ten Johnny Mnemonic, o którym żeśmy rozmawiali, ale kolejna historia dotyczy Arnolda Schwarzeneggera. On grał w takich filmach i w zasadzie one tak o cyberpunk zahaczają nie tak do końca w 100%, ale są warte wzmianki jak najbardziej. Jest na przykład Uciekinier z 87 roku. Fantastyczny film, w którym Arnold Schwarzenegger... Bo to są jakby,
ja tak
na
macham,
pewno te filmy się...
bo kojarzę ten film, a nie oglądałem go właśnie.
A, to jest też tak, że to jest... One pewnie też są naiwne i pewnie też się zestarzały mocno i nie wyglądają dzisiaj tak dobrze, ale Uciekinier jest historią o takim programie telewizyjnym, w którym jest więzień i ma uciec przed atakującymi go gwiazdami tego programu. Mają go tam zamordować, on oczywiście sobie radzi i tam wokół tego się dzieje historia całego społeczeństwa takiego dystopijnego właśnie technologii, więc to jest spoko. Było spoko bardzo wtedy, kiedy to oglądałem. Ze Schwarzeneggerem jest też Pamięć absolutna, o Marsie trochę.
No ale właśnie, czy Pamięć absolutna to nie jest taki klasyczny science fiction?
Tak, pod wieloma względami, ale też mocno zahacza właśnie o cyberpunka, bo żyjemy w społeczeństwie, w którym, znaczy jakby obserwujemy społeczeństwo, w którym dominują korporacje, w którym ludzie żyją w biedzie, ale technologia jest fantastycznie rozwinięta. Tam nawet jest taka scena w Pamięci Absolutnej, która jest jakby żywcem wyjęta z trailera cyberpunka, to znaczy odwrotnie. W trailerze cyberpunka jest taka scena, w której V ze swoim kolegą jadą, ten kolega tam umiera od podstrzału i odwraca się i tam siedzi ten taksówkarz, taki robot, nie? Już nie pamiętam, czy to jest ekran, czy... A w Pamięci Absolutnej jest też taki moment, że jedzie ten Arnold Schwarzenegger taksówką i ten robot jest takim, jakby kierowcą taksówki jest taki robot. Taka,
jakby... A widziałeś, bo jest remake Pamięci Absolutnej.
Słaby jest strasznie, usnąłem na połowie, potwornie jest zły w porównaniu do tej. Może to też trochę się zestarzałem. No. I ze Schwarzeneggerem był jeszcze taki film Szósty Dzień o klonowaniu, ale to już tak daleko jest od cyberpunka, ale wpisuje się mniej więcej w tę historię. No. Więc Schwarzenegger był tak, to ja bardzo mam, obecny cyberpunku.
To ja mam kolejną bombę. Film, który, no podobnie jak Existence, można dyskutować, czy to w ogóle jest cyberpunk, czy to w ogóle da się w jakieś ramy wpisać, ale mi pasuje ten film, a przede wszystkim go bardzo lubię, więc to jest taka okazja, gdzie mogę o nim powiedzieć. To jest Videodrome z 83 roku Davida Cronenberga. No już, jak widzicie, jest to jeden z moich ulubionych twórców. Twórca super bezkompromisowy. Tu jest taki świat przyszłości przedstawiony, gdzie dużą władzę mają media, gdzie ten rozwój technologii jest taki... Mimo, że oni chcieli wtedy pokazać przyszłość, to tak naprawdę wyszło im taki retrofuturyzm. I to, no to często się dzieje, jak chcesz tak pokazać w oparciu o to, co teraz istnieje, nie? Dalej, tak jak w Obcym było na przykład.
Tak.
I tutaj mamy taką zagadkę kryminalną, taką trochę podróż w pewnego rodzaju szaleństwo, do tego jakieś takie poszukiwanie takiego źródła zła pewnego. No film, który ja pamiętam, że obejrzałem go chyba w ostatni dzień, jak był Showmax aktywny w Polsce. On był na tym Showmaxie, nie wiem, czy jest gdzieś teraz do obejrzenia. I byłem zaszokowany, bo oczywiście jestem fanem Existence od liceum, kiedy pierwszy raz obejrzałem, ale jakby tych wcześniejszych filmów Cronenberga nie oglądałem i tutaj mówię, kurczę, typ tak, niesamowicie precyzyjnie operuje językiem filmowym. Nawet przy takich, bo tam jest, to jest taki dziwaczny film, trochę tam jest, wiesz, trochę jest przemocy, trochę seksu takiego dziwnego. Wszystko tam pasuje, wszystko się układa. Polecam, jeżeli, mam nadzieję, że jest gdzieś do obejrzenia, będę to sprawdzał pewnie później.
Ja nie mogę się nadziwić, żeśmy do tej pory, żaden z nas nie wspomniał o filmie Repo Man z 2010 z Judy Law i z Forrestem.
Dzisiaj go oglądałem.
Whittakerem. Jak ci się podobał?
Nie podobał mi się bardzo.
Co ty gadasz? Mi się
strasznie tak, ten film zaczyna się świetnie. Fajne zdjęcia, w ogóle podoba mi się ta stylowa, jak to jest jak zrobione, tam jakieś sekwencje takie montażowe, ta narracja fajnie wygląda, a potem spektakularnie po prostu upada i rozwala sobie ten głupi ryj. To jest niewiarygodne, to takie głupoty są w tym filmie. Nie mogłem tego przeżyć. Tam jest tam taka scena, gdzie oni tam sobie te...
To wiesz co, to...
Nie, to jest... Ja po prostu siedziałem tam i facepalmy tylko robiłem, a moja żona mówi, co tu się dzieje? Czemu człowiek w środku ma tyle pustego miejsca?
Okej. Okay. No dobra, no,
nie,
no tam...
Jeszcze do tego już nie wspomnę zachowania i... To jak się bohater zachowuje w stosunku do swojej żony i dzieci, to już jest po prostu dla mnie... Nie, a rola tej partnerki nowej bohatera jest tak niepotrzebna,
okay,
żeby to... Nie, jest by to jakby... Myślałem, że dam mu takie mocne 5 na 10, a tam się chyba na 2 na 10 skończyło, bo nie zabił mnie ten film Repo Man.
Dobra, no nie mogę za bardzo dyskutować tutaj, bo oglądałem go dosyć dawno. Najwyraźniej ten początek mnie zaczarował na tyle, żeby wybaczyć mu błędy potem przyszłe. On jest zdecydowanie cyberpunkowy pod każdym tak, praktycznie bardzo, możliwym bardzo względem, więc pasuje do tego tematu. Jestem ciekaw, pewnie część z Państwa oglądało ten film i ma już swoją wyrobioną opinię na jego temat. Ja się bawiłem nie najgorzej. Być może
znaczy,
dlatego,
ten
że...
ten świat jest super. To jest
że jest wierny bardzo. Tak. Nie, ja wiesz, ja nie próbuję tutaj bronić swojej opinii, bo czasami rzeczy, które są w sposób racjonalny słabe, mi się podobają i się tego nie wstydzę. I być może Repo Man należy absolutnie do takich rzeczy. Świat mi się bardzo podobał i w ogóle ta idea, wiesz, jakby w całym cyberpunku bardzo gdzieś tam takiej mrocznej, ważna część tej mrocznej rzeczywistości jest taka, że krążą sępy po świecie i szabrownicy i wycinają ludziom te wszczepy. Natomiast tu historia opiera się o jakby instytucji, która się tym zajmuje w sposób zgodny z prawem. Nie? Więc to jest bardzo ciekawa idea i podejście do tego tematu.
To tam jest tak trochę powiedziane, że to właśnie oni niby zgodnie z prawem, ale bardzo mocno omijają to prawo. Znaczy, mi się podoba idea tego filmu, bardzo mi się podoba, że jest wzięta ta historia, a ona jest zupełnie niepoprowadzona, ten scenariusz rozlatuje tam się po prostu na kawałeczki, nie wiadomo w którą stronę zmierza, jakieś dziwne rzeczy się tam... Ja jestem też uczulony na pewną logikę filmu.
Okay.
Czy to jest wewnętrzna, czy w ogóle taka życiowa logika, no to jeżeli mi takie rzeczy tam nie grają, a tam dużo rzeczy, bardzo, wszystko, tam jest bardzo dużo rzeczy naciągane, znaczy jakby scenariusz był oparty o jednym sketchu Monty Pythona i...
Dobra, już wystarczy, okej?
Dobrze.
Wszyscy ogarnęli, że ci się nie podobało.
Tak, potwierdzam.
Dobra, co masz zatem Boże, ja z rzeczy, które ci się podobały?
Teraz polski cyberpunk.
Seksmisja?
Też mam, ale czaj, ale pierwszy i najważniejszy, trzeba powiedzieć, że to jest film Avalon. Z Małgorzatą Foremniak. Jest to film, którym reżyserem jest Mamoru Oshii. Kojarzysz takie nazwisko? Ghost in the Shell reżyserował na przykład. Jest taka historia, że on szukał miejsca, gdzie mógłby nakręcić ten Avalon. Chciał zrobić taki aktorski film. I podobnież dlatego wybrał Polskę, bo tam załatwił sobie udział prawdziwych helikopterów i czołgów, bo w to się zaangażowała polska armia i podobnież też nic nie zostało mu za to policzone. Ale to nic nie zmienia, bo ten film jest słaby, straszny. Ja oglądałem bardzo, bardzo dawno temu, ale teraz przejrzałem sobie, jak wygląda zwiastun, to myślę, że to jest taki... bekowy seans. Znaczy, ja chciałbym go zobaczyć jeszcze raz, ten film. On chyba nigdzie nie jest dostępny.
Ale to jest po polsku to było realizowane?
Chyba tak. Nie pamiętam. O Jezu, a mi za ten... Nie pamiętam już, powiem ci szczerze. Wydaje mi się, że po polsku.
Okej. No dobrze,
tak,
dobrze.
Po polsku chyba. I to jest... Znaczy, wiesz, jakby to jest taki miszmasz. Przyjeżdża twórca jednego z najlepszych filmów cyberpunkowych na świecie, no anime, i robi film aktorski w Polsce. I wychodzi taka kaszanka po prostu. Niewiarygodne jest to. No szkoda, że tego... Znaczy, ja w ogóle tutaj też chciałbym podnieść taki temat, że... Kurde, wszyscy jadą na tym hypie cyberpunka, bo jest perfekcyjnie po prostu zrobiony. Znaczy uważam, że to trochę zamąciły te przesunięcia premier, ale marketing CD Projekt robi na najwyższym poziomie, ale na przykład jakieś polskie VOD w ogóle się w to nie zaangażowały. Powinny być, wiesz, zestawy, już, ciśnienie, u nas najlepsze filmy cyberpunkowe, jakieś takie, a tutaj taka bieda. Także wiesz, trzeba co, wyszukiwać te...
Ja akurat w tej mojej bańce informacyjnej jest dużo takich rzeczy związanych. Na przykład są takie najlepsze filmy science fiction, które wyjdą z Netflixa za tydzień, albo cyberpunkowe
nie,
filmy.
Ja mówię o tym, że sam Netflix na przykład nie mówi, o teraz mamy najlepsze filmy cyberpunkowe i tu reklamuje się tym.
Tak, słabo wykorzystują ten ruch w internecie.
Nie, ten...
No, powinniście zatrudnić tam na doradcę takiego.
Marketingowego mówisz, że tak. Tam mój jeden pomysł na rok, myślisz, że
ale wiesz, ale to
zarobiłby
jest,
na pensję?
Ale to jest taki prawie real-time skuteczny marketing, więc wiesz.
No ten spoko. Real-time już tam od 7 lat powinien być ogarnięty, no.
No, to prawda. No, to jest na pewno okazja. No dobrze, to mówiłeś Avalon. Ja w ogóle to polskie filmy science fiction to byłby ciekawy podcast, moim zdaniem. Ale Seks Misja też się chyba gdzieś tam uwzględniał.
Tak, Seks Misja też, bo ja uważam, że to... No jeżeli Terminatora ludzie uznali, że to jest cyberpunk, to Seks Misja to jest super cyberpunk, bo tutaj rzeczywiście, znaczy wiesz, no to jest trochę postapo, trochę science fiction, ale...
Zważywszy na podejście do kobiet w tym filmie, to przeciwnicy protestu strajku kobiet mogą się świetnie bawić przy tym filmie. To jest tak, grupa docelowa, więc, jest idealna.
Więc no, oczywiście żartuję trochę z tą seksmisją, bo ta seksmisja... Chociaż mamy też to podzielone, wiesz, społeczeństwo, dyktaty, jakby, może nie korporacje, ale...
Nie, ja w ogóle wiesz, teraz dopiero wpadłem na to, że jakby w polityce nie wykorzystuje się seksmisji jako dowód na to, co się stanie, jak kobiety przejmą władzę nad światem. To
jest, nie mów tego, Jezu. Chciałbym zauważyć, że ktoś nie oglądał seksmisji, to może być srogi spoiler, no ale tam jednak się okazuje, kto rządzi.
A, no tak.
Więc no nie wiem, czy taki dobry argument.
No to widzisz, chciałem im minę pułapkę podrzucić, a ty żeś to tak odarł. No dobrze, proszę państwa, jest tych rzeczy trochę. Ja chciałbym podrzucić film, który może nie jest przesadnie wybitny, może nie jest przesadnie popularny, ale też bardzo ładnie opisuje świat cyberpunka, i to jest Mute, czyli Niemowa, z 2018 roku na Netflixie był i jest.
O,
może
nie
oglądałeś, a jak nie oglądałeś, to mogło ci umknąć, bo to, jak mówię, nie jest wybitne dzieło.
Ale to jest Bez słowa, to się nazywa? 2018?
Być może. Ja nie wiem, jak to na polsku przetłumaczyć.
Oj Boże, to mam do ten... To niemieckie jest.
Znaczy pewnie jest
Niemcy,
jakiś
Wielka
tam
Brytania,
niemiecki...
widzę.
Tak, bo po angielsku mówią, więc nie śledziłem tego tak dokładnie. Natomiast to jest film, który mi się podobał właśnie przez wizję świata taką. Ona mocno zahacza o cyberpunka, bo mamy też tam wszczepy, mamy taką dystopijną wizję rzeczywistości. Nie wiem, jak tam z obecnością korporacji, ale pewnie to jest bardziej na takim przyziemnym poziomie takich trochę ludzkich dramatów, ale ciekawa wizja świata. I jak mówię, no film nie jest jakoś przesadnie porywający, ale moim zdaniem warto obejrzenia.
Na Filmwebie 5.3/10.
Tak, czyli jakby moja skala gustu. Wygląda na to, że ja lubię takie filmy. No więc tak, to ode mnie. Masz coś jeszcze?
Nie, to już ode mnie jest wszystko. No bo wiadomo, że też to już omówiliśmy w wyborze.
Dobrze, to ja Państwu podrzucę tylko takie małe kąsiki na koniec, które są atrakcyjne, przynajmniej jeżeli chodzi o ilość akcji. Więc Dread z 2012 roku, moim zdaniem przyjemnie się ogląda i fajnie pokazuje cyberpunka i w ogóle świat przyszłości. Equilibrium z 2002 roku, bardziej taka dystopijna rzeczywistość. Surogaci z Bruce'em Willisem z 2009 roku.
Ja to oglądałem i chyba nie był jakoś najgorszy. Czekaj, zaraz nie pamiętam, o czym był.
No, ja to jak Borys będzie sobie tutaj sprawdzał, to ja jeszcze raz przypomnę Elysium z 2013, który też nie jest najwybitniejszym dziełem, ale bardzo jest cyberpunkowy, więc...
6 na 10 dałem, więc musiał być spoko.
No, więc przyjemnie się ogląda te rzeczy niewątpliwie. One są takie niezobowiązujące, to tak na koniec. No i bardzo długa to była lista filmów dzisiaj.
Bardzo, bardzo, bardzo długa. Pytanie, co według was jest jeszcze do obejrzenia? Co zasługuje na tą uwagę? Jakie filmy cyberpunkowe jeszcze powinno się obejrzeć, jakby, aby karmić ten hype? No a co tutaj wam w ogóle nie pasuje? No wiadomo, tutaj już zwróciliśmy uwagę na Terminatora czy na Matrixa, ale z chęcią usłyszałbym na przykład. No wiadomo, że ten Existence czy Videodrome to troszkę naciągnąłem, ale tylko troszkę i tam można się podyskutować.
Tak, niewiele mamy okazji pogadać o filmach science fiction, więc warto ją wykorzystać, żeby podrzucić takich parę dzieł. Ta pełna lista oczywiście w opisie jest i chyba Państwa pozdrawiamy.
Trzymajcie się.
Pa, pa.
Cześć.